Hallelujah. Po raz 14 w Misterium Grozy witają Was już w komplecie tym razem. Krzysztof Korsarz-Biliński
i Michał Stanowski. Witamy już w grudniu, pod koniec roku 2015. Dużo się działo. Zaczynamy.
Ten nasz 14 raz, to tak jak już Michał wspomniał, już końcówka 2015 roku zbliża się wielkimi krokami. 14 raz, a jeszcze w tym roku spotkamy się po raz ostatni i co to najbardziej tutaj nas zaskoczyło, kiedy spojrzeliśmy na kalendarz, nic innego, że spotkamy się po prostu w dzień Wigilii. Tym samym na ostatnie tegoroczne Misterium Grozy już dzisiaj we wstępie do 14 numeru, 14 wydania Was zapraszamy. A dzisiejszą audycję otworzyła Nekromantia, którą chyba już dosyć dobrze znacie, i ich pierwsza płyta Crossing the Fiery Path. Z tejże płyty utwór, który po części dzisiaj gdzieś tutaj będzie przemykał, jeżeli chodzi o tematykę sataniczną w naszej audycji, Litanie do Szatana, na podstawie oczywiście wielkiego dekadenta poety francuskiego Charlesa Baudelaire'a. Po litaniach do szatana dzisiaj będziemy teraz mniej więcej rekompensować wam poprzednią naszą audycję, czyli zaczniemy wydanie 14 od omówienia kwartalnika Brama. No i co tam, mój panie współredaktorze? Ostatnimi czasy pojawiła się krytyka na Facebooku odnośnie naszej audycji. Dzisiaj trzeba się zrehabilitować pewnie.
Na to wygląda. Teraz mamy już przeczytaną całą bramę i chyba należy ją omówić już nie z poziomu z frontu, czyli z czytania, tak jak to czyniliśmy, ale właśnie już zaznaczyć pełen obraz. A jak on się maluje? No, to przejdźmy może do tego. Przede wszystkim warto podkreślić jeszcze raz, że brama ma strasznie mało publicystyki. I tutaj, no niestety, są tylko trzy artykuły publicystyczne. Jeden dotyczący popularnej karcianki Magic i dwa już takie troszeczkę bardziej grozowe, z czym jeden dotyczy filmów postapokaliptycznych, o których no tak naprawdę tylko dotyka lekko tematu, a drugi artykuł Anny Dymnej dotyczy domu Poego i jest napisany naprawdę rewelacyjnie. I jeśli Anna Dymna nas teraz słucha, to muszę jej podziękować za całokształt, jaki prezentuje ogólnie we wszystkich numerach bramy, bo jest to coś pięknego.
Właśnie, tutaj akurat chciałem się również zgodzić ze współredaktorem, że Anna Dymna na ten czas stawia bardzo wysoko poprzeczkę, jeżeli chodzi o publicystykę w bramie. No a my oczywiście w tamtej poprzedniej naszej audycji już chcieliśmy zaapelować do słuchaczy i różnych ludzi związanych ze środowiskiem grozy, aby może wspomóc bramę publicystyką. U nas rodzi się już taka myśl, więc mamy nadzieję, że numer trzeci bramy zaowocuje kilkoma tekstami również z tego zakresu.
No dobrze, przejdźmy do tego, co się dzieje w drugim numerze bramy. Najpierw numer rozpoczyna Grzesiek Gajek ze swoim Eden 2, Eden 02, wersja druga Edenu. Już troszeczkę dwa tygodnie temu wspomnieliśmy o tym. Ja tylko jeszcze raz podkreślę, Grzesiek, napisz następną część tego, bo to po prostu opowiadanie woła aż o następną część i może rozwinie się w coś ciekawego. Póki co jest oczywiście bardzo fajnie, ale też nie jest za bardzo odkrywcze, czyli bardzo ciekawe rozpoczęcie, no ale prosimy o więcej. Drugim opowiadaniem jest Carla Mori ze swoim ostatnim cięciem. No i powiem, że tutaj się troszeczkę zawiodłem na tej autorce. Mianowicie dlaczego? Ano dlatego, że jeśli mamy krótkie opowiadanko zatytułowane tak, a nie inaczej, czyli właśnie, powtórzę, ostatnie cięcie, jest to opowiadanie o fryzjerze, które ma napięku ze swoją szefową i która ta szefowa jest, można powiedzieć, nęka wszystkich pracowników, jest taka zła i ogólnie archetyp tego złego szefa, no to chyba sami wiecie, jak to opowiadanie się zakończy. No i właśnie tak się kończy, mówiąc krótko. No, od pierwszego akapitu niestety wiedziałem, jak to się zakończy.
No ale z drugiej strony jest to też opowiadanie odnoszące się do, można powiedzieć, pewnej dosyć częstej sytuacji, no, zarówno w naszym kraju, jak i w innych krajach, w których właśnie, powiedzmy, taki wyzysk pewnego rodzaju narastająca frustracja wśród niektórych osób, no, doprowadzić może do tego typu właśnie zachowań. Może tutaj, Michał, tak jak wspomniałeś, opowiadanie nie jest odkrywczym, ale zawiera właśnie jakby, zwraca uwagę na ten wątek bardziej społeczny taki tutaj według mnie.
Czy wiesz co, powiem tak, no niezbyt odkrywczym opowiadaniem też jest wspomniane przeze mnie wcześniej dzieło Grześka Gajka, czyli 1.02, ale jednocześnie jest bardzo rozwinięte, tak? Więc jeśli ostatnie cięcie miałoby być też nieodkrywcze, ale z drugiej strony omawiać szerzej ten temat wyzysku i tego, do czego on może doprowadzić, to fajnie by było, gdyby to było jakoś bardziej zaakcentowane, bo tak naprawdę mamy szybki początek i szybki cel, szybką krew tak naprawdę.
No mamy cięcie.
Tak, ale wiesz o co chodzi. Chodzi o to, żeby bardziej to zaakceptować, jakoś dać się czytelnikowi pobawić tą sytuacją i też, żeby autor się lubię, kiedy autor bawi się sytuacjami i nawet jeśli są jakieś motywy, które są oklepane, to fajnie by było, żeby autor mógł się tym pobawić, grać na kliszach. Tak zrobił swego czasu na przykład Łukasz Szmigiel ze swoim opowiadaniem, którego już niestety nie pamiętam tytułu, ale to było opowiadanie dotyczące dentysty i on z tego nawet zrobił audiobooka. Jak to dalej poszło? Ano tak, że opowiadanie było bardzo schematyczne i można było się dowiedzieć, już na początku wiedziało się, jak to się skończy, ale Śmigiel pobawił się tym tematem. Zrobił coś więcej i sprawił, że i ja jako słuchacz i też wcześniej czytać tego opowiadania, też się tym tematem bawiłem, więc to jest zbyt szybkie opowiadanie na takie zabawy. Po prostu byłem, no, trochę zawiedziony, mówiąc krótko. Zwłaszcza, że po Carly Mori, której twórczość już też kojarzę, spodziewałem się czegoś dużo lepszego, bo stać ją na takie teksty i już to udowodniła.
No niebawem będzie tutaj następny powód do udowodnienia, gdyż do mnie niebawem dotrze właśnie powieść Carly Mori Krew, pot i łzy i tej powieści jestem bardzo ciekaw, bo lubię demoniczne rzeczy, które dzieją się za zapleczem naszego kościoła, a o tym, że ta powieść jest. Więc tuż przed tym, jak Carla będzie kończyć swoją najnowszą powieść pisać, no będę miał okazję przeczytać jeszcze wcześniejszą i później móc wtedy odnieść się bardziej do jej twórczości.
Co mamy dalej? Dalej jest Cylinder Aleksandrii Brożek-Sala. Opowiadanie, o którym już 2 tygodnie temu wspomniałem i też moja opinia w tej chwili, kiedy jeszcze raz troszeczkę się podczytałem w te literki, też się nie zmieniła. No to jest całkiem przyzwoite opowiadanie, które mimo wszystko no, nie tchnie niczym nowym też. A jednak no Nic nadzwyczajnego i tak naprawdę potraktowałbym je jako taki bramowy zapychacz, który jednak bardzo fajnie współgra z całością.
Miecz Rebelii z kolei to jedno z tych najdłuższych opowiadań w bramie, jak widzę.
Miecz Rebelii to jest opowiadanie gigant. Patrząc na zawartość bramy, zajmuje większą część numeru i jest to ni mniej, ni więcej, tylko po prostu space opera. Taka dosyć awanturnicza space opera. I tutaj znowu będę kręcił nosem. Ano, między innymi dlatego, że to opowiadanie fajnie by było dopracować, bo natknąłem się i na błędy i tak mam wrażenie, że nie zostało tknięte troszeczkę redaktorsko, a ma dosyć duży potencjał. Rzadko zdarza mi się czytać tak ciekawą space operę, która znowuż, tak jak poprzedni tekst science fiction z tego numeru, woła o więcej. Kończy się w ten sposób, że no, wypadałoby zrobić z tego na przykład zbiorek opowiadań, bo czemu nie?
Marek Zychla z kolei to jest osoba, która w Bramie zapoczątkowała w tym drugim numerze cykl tak zwany chyba, Wakacje z duchami, dobrze to kojarzę, bo tutaj akurat w tym cyklu, tak, cykl duszności, a Wakacje z duchami jest jakby pierwszą odsłoną tego cyklu. Marek, można trochę powiedzieć, że poszedł w pewną stronę taką, w którą my idąc stworzyliśmy mapę cieni. Chodzi tutaj o autentyczne, tak zwane autentyczne historie, które spotkały różne osoby, które dzielą się tymi historiami, oczywiście związanymi z duchami, z nawiedzonymi miejscami i tak dalej, dzielą się nimi z Markiem, a Marek do tego dopisuje własną historię, własne opowiadanie. No, ten cykl akurat jest bardzo fajnym i ciekawym takim eksperymentem literackim, ponieważ no Marek, bądź co bądź, trochę idzie na łatwiznę, pomysły spływają mu wtedy same, ale dzięki temu ma potencjał na to, aby móc z takich historii wykrzesać coś więcej, no i samemu rozwinąć te opowieści o swój własny pomysł literacki, no i umiejętności.
Tak, i powiem, że jest to jedna z ciekawszych rzeczy, jaką dane mi było zobaczyć w Bramie. Mam nadzieję, że ten cykl będzie kontynuowany, bo dodaje troszeczkę świeżości, takiego momentu wyczekiwania na następną część, co bardzo osobiście lubię.
Tak, właśnie to jest też fajne, jeżeli pojawiają się jakby cykliczne rzeczy, które z numeru na numer będą eksplorować dany temat.
I Marek Zychla sięga po te historie, duszne historie, czy cyklu swojego i w tym numerze właśnie jedną z nich udostępni. Jest to nieskomplikowana historia o grupie nastolatków, która poszła na cmentarz i pobalowała tam, a tymczasem w domu u jednego z nich coś się działo. Historia króciutka, nieskomplikowana, ale powiem szczerze, że w tej chwili patrząc się w przestrzeń naszego studia, pamiętam ją wręcz doskonale. Jest to jedna z niewielu historii, które tak dobrze zapamiętałem. Czemu? Chyba właśnie taki poprzez ten sznyt takiego no, opowieści dziwnej treści z naszego podwórka, można powiedzieć. To jest coś, co wykluło się po prostu w głowie kogoś, czy też może faktycznie jest w tym jakieś ziarnko prawdy. I chyba właśnie dlatego jest jedną z ciekawszych tutaj pozycji. Nie ma nic w tym niezwykłego, krew nie leje się, flaki też nie oblepiają ścian. Duch no, jest tam, powiedzmy, marginalny. I chyba właśnie dlatego to opowiadanie tak dobrze mi się wryło w pamięć. Następnym opowiadaniem w Bramie jest opowiadanie Michała Grabowskiego, Martwe echa wspomnień. No i powiem szczerze, że nie wiem, co o nim sądzić, bo jest to tekst o zombich, po prostu. O martwych ludziach i o tym, że jeden mężczyzna, który się przed nimi broni. Tekst, który w zasadzie spłynąłby po mnie jak po kaszce i nie powinienem go pamiętać, a jednak jest napisany w sposób taki, że pamiętam i jednocześnie ciągle o nim myślę, bo i zaczyna się w sposób całkiem ciekawy, czyli od perspektywy zombich. Ja w ogóle nie wiedziałem, że to jest opowiadanie o zombie na początku. To było opowiadanie o wędrowcach, którzy gdzieś przemierzają teren i myślałem sobie, o, jacyś wędrowcy idą, coś się stanie zaraz, a to byli zombie.
Widzisz, to już jest coś w tym opowiadaniu.
Tak, właśnie. To chodzi tutaj o styl, w jakim pisze pan Grabowski i mam nadzieję, że zaskoczy mnie w przyszłych numerach Bramy czymś jeszcze i czymś takim lepszym niż zombie, bo zombie się trochę już przyjadają mimo wszystko.
No właśnie, Michał, widzisz, tutaj akurat mówi się o tym, że, bo rzeczywiście, zombie to jest temat tak wyeksplorowany, że cokolwiek nowego w tej kwestii wymyślić, no jest bardzo trudne, ale jeżeli to opowiadanie zaczyna się w taki przewrotny, można powiedzieć, sposób, to chyba tylko in plus, że jeszcze ktoś, kto sili się na walkę z tematem zombie, potrafi cokolwiek nowego z tego wykrzesać. Także to chyba jest też atutem tego opowiadania.
Tak, zwłaszcza, że tak naprawdę, choć zombiaki są obecne w tym opowiadaniu i zaznaczają się tam naprawdę, jak to one, mocno, to mogę powiedzieć, że no nie o to w tym tekście chodzi. I to też jest in plus. Teksty, wszystkie książki, opowiadania, ogólnie opowieści o zombie, które skupiają się tylko i wyłącznie na temacie zombizmu i apokalipsy, szybko przestają być atrakcyjne. Mam takie wrażenia. I także dla mnie stają się po prostu nudne w pewnym momencie. Dlatego przestałem oglądać The Walking Dead, dlatego mierzą mnie już niektóre teksty o zombich. Chyba, że zombie są tylko elementem sceny i cała historia dotyczy czego innego, tak jak to tak naprawdę powinno być w literaturze.
No widzisz, to The Walking Dead to właśnie tam zombie są elementem sceny, bo tak naprawdę to tam przecież w większości sytuacji chodzi o ludzi i ich zmagania tam między sobą tak naprawdę, a zombie jest tylko tym zagrożeniem, które jest, ale z drugiej strony no jakby nie jest głównym tym tematem. Jest ta apokalipsa, ale głównym tematem są niesnaski problemy pomiędzy tymi ludźmi. Aczkolwiek tutaj, Michał, zgodzę się z tobą, bo najnowszy sezon Walking Dead, no, na razie jeszcze się za niego nie wziąłem, szczerze powiedziawszy.
No wiesz co, to ja może uściślę, bo w całej tej tematyce zombie i skupianie się na zombie, to oczywiście, że nie chodzi tylko o żywe trupy, ale właśnie o te niesnaski, o tą apokalipsę, którą się dzieje. Cała apokalipsa powinna być właśnie takim teatrem, w którym rozgrywają się prawdziwe zdarzenia, prawdziwa tematyka jest poruszana. Tak jak odwołam się tutaj do tematu może audycji, o którym będziemy dopiero rozmawiać, do Sapkowskiego mianowicie. Sapkowski napisał fantazję, było nie było, inspirowane baśniami. Ale o co chodzi w tych książkach? O skurwysyństwo, o ludzkie chamstwo i różne tego typu wątki, o silniejsze emocje. I tak samo powinno być właśnie w innej literaturze, takiej właśnie nawet zombiastycznej, że zombie gdzieś są, te konflikty są, oczywiście apokalipsa nastąpiła i tego się nie da wykreślić, ale jeśli nie damy tam tego pierwiastka ludzkiego, tak, tej opowieści właśnie o skurwysyństwie, opowieści o ludziach, którzy jakoś sobie usiłują odnaleźć swoje człowieczeństwo w tych trudnych czasach, no to szybko stanie się to po prostu nudne.
Tak, tak. Tutaj akurat jest to dosyć ważne. Na przykład jeżeli chodzi o, powiedzmy też, książki, które pisze się na temat właśnie zombie. O tyle atrakcyjny jest ten temat, powiedzmy, dla filmów hollywoodzkich, gdzie widowisko, które oglądamy, no, może zapierać dech w piersiach, jeżeli chodzi o właśnie wizualną stronę tematu, ale może być po prostu też miałkie, jeżeli chodzi o tematykę, powiedzmy, właśnie taką, to co najistotniejsze w fantastyce, czyli odniesienie się do naszej rzeczywistości i pokazanie pewnych, czy to ludzkich relacji, ludzkich zachowań, emocji i tak dalej, poprzez właśnie pryzmat tej fantastyki. No również podobnie jest przecież z science fiction, podobnie jest właśnie z fantasy. Tyle, że fantasy, akurat jeżeli chodzi o Sapkowskiego, no tutaj będę musiał się zgodzić, bo jest to naprawdę fantasy bardzo wysokiej klasy i jedno z rzadkich wydarzeń w historii tej literatury, które no, naprawdę prezentuje sobą bardzo wysoki poziom. No jednak podobnie jak tutaj wspominałeś, Michał, o tym, że wtedy, kiedy zombie przychodzą na pierwszy plan i są jakby tym głównym elementem, no to tego typu utwory no, będą tak samo miałkie, jak i miałkie jest na przykład fantazy opowiadające o smokach, księżniczkach i innych bzdurach. No.
Dokładnie, nie lubimy wydmuszek i Michał Grabowski wydmuszki nie napisał. Mam nadzieję, że napisze coś ciekawszego już, abstrahując od takiej tematyki zombie, a może właśnie na tym polega też i jego siła, że właśnie będzie zajmował tematyką poniekąd wyeksploatowaną. Może następcy będą wampiry, ale zawsze będzie przemycał coś więcej. Powiem szczerze, że to jest moje pierwsze spotkanie z tym autorem i na pewno, mam nadzieję, nie ostatnie. Dalej przechodzimy do tekstu już omówionego w poprzedniej audycji. Ja tak o nim dalej wspomnę, bo przemyślałem to, co powiedziałem i choć dalej się skłaniam do tego, że jest to opowiadanie najmniej beletrystyczne z tych, jakie możemy znaleźć w tym numerze Bramy, to jest to tekst jeden z ciekawszych tekstów. I tak jak to bywa w literaturze Julka Wojciechowicza, jest to no rzecz, nad którą trzeba się pochylić i zastanowić. Co tutaj Julek zrobił? Ano opisał życie pisarza, tak naprawdę. W zasadzie to jest jeden dzień z życia pisarza. Mam wrażenie, że troszeczkę z przymrużeniem oka patrzył na swój też żywot i tak trochę komediowo opisał całą tą scenę. Mimo, że to jest groza, mimo, że tam strach, potwór pojawia się, to właśnie przez to takie przymrużenie oka możemy się zabawić razem z nim tym, co opisuje. I tutaj dochodzimy do tekstu, który szczególnie mnie poruszył. Mianowicie opowiadanie Pawła Matei, Chrobot, który mnie kocha. Rzadko bywam tak rozdwojony w opinii dotyczącej tekstu, bo jednocześnie niesamowicie mi się podoba. Jest to rzecz o, no, można powiedzieć, zakochaniu się w lalce. I oczywiście nie o to w tym dokładnie chodzi i wiemy o tym bardzo dobrze. I jest to tematyka głęboka. Mateja naprawdę sięga głęboko tutaj w podświadomość i w, no, można powiedzieć, nawet w stany lękowe. I no, jest to jeden z ciekawszych i głębszych tekstów w Bramie. Z drugiej strony mam wrażenie, że Paweł Mateja się troszeczkę rozbezwił literacko. Już się tłumaczę. Mianowicie chodzi mi tutaj o język, który wydaje mi się zbyt stylizowany na tak zwane wysokie C. I ja wiem, że Mateja chce wejść tutaj w takie wysokie C literatury i myślę, że nawet gdyby właśnie nie użył tego języka, który no jest taki wystylizowany, to by to weszło nawet lepiej. Dlaczego? No, dlatego, że lepiej by trafiło do czytelnika, w tym przypadku mnie. Tutaj no trudno mi tutaj polemizować z tym, jak Paweł Mateja pisze, dlatego że poniekąd rozumiem, dlaczego przyjął taką stylizację. Z drugiej strony, no właśnie, temat, który podejmuje i tak naprawdę mam wrażenie, że po pierwsze ten temat aż się prosi o rozwinięcie, po drugie znowu nie. Znowu jest dobry taki, jaki jest. No, mówię, jestem skonfundowany tym tekstem. Naprawdę nie wiem, co o nim myśleć i będę o nim myślał chyba jeszcze przez jakiś czas. Ostatnim tekstem w Bramie jest Czara gniewu autorstwa Lecha Muchy. No i to jest tekst, który powinien być właśnie na końcu takiego pisma, jakim jest Brama, i bardzo dobrze został tutaj umiejscowiony. Najbardziej chyba oniryczny ze wszystkich, jakie są w tym numerze, i też no najciekawszy. Powiedziałbym, że ze wszystkich, nawet wliczając tak dobre science fiction, jak napisał Grzesiek Gajek, to właśnie ten, a nie inny, przypadł mi najbardziej do gustu. Jest najbardziej umowny, a jednocześnie buduje w mojej głowie swoją wizję, i to bardzo dosadnie, mówiąc szczerze. Jestem przekonany, że jak to jest, jeśli my czytelnicy czytamy sobie jakieś opowiadanie, zwykle budujemy sobie pewien świat w głowie, prawda? I to jest nasze, powiedzmy, intymne doznanie. Jestem przekonany, że w tym przypadku ten świat, który ja wykreowałem, jest wręcz idealny z tym, idealnie pokrywa się z tym, co wymyślił autor. Wepchnął mi do głowy wizję i rozporządzał ją jak chciał. Mam wrażenie, że zostałem poniekąd troszeczkę zgwałcony umysłowo i no, podoba mi się to. Lechu Mucho, tylko tak dalej.
Reasumując, numer drugi, a tak fizycznie już ogólnie trzeci numer magazynu Brama, trzeba z pewnością powiedzieć, że tematyka, jaka pojawia się w tym magazynie, staje się coraz bardziej rozległa, z tego co dało radę zauważyć. Brama z miesięcznika, który, przepraszam, z magazynu, który miał z początku, był deklarowany jako magazyn poświęcony w większości literaturze grozy, stał się właśnie magazynem już, powiedzmy, ogólnofantastycznym. Jest to też chyba, wydaje mi się, krok w dobrym kierunku, jeżeli chodzi o zjednanie sobie nowych osób, nowych sympatyków tego magazynu i dzięki temu przemycać im również te elementy grozy, które w bramie chyba zawsze pozostaną jednak najistotniejsze.
No właśnie tutaj chciałem zaapelować, że mimo, że brama staje się tym takim pismem ogólnofantastycznym i pewnie w którymś momencie pojawi się nawet w niej fantazy, Krzysiek już się krzywi, to mam nadzieję, że zawsze zostaną w niej podkreślone właśnie te elementy grozy i że groza będzie najistotniejszym elementem tego pisma.
Oh,
Kiedy parę tygodni temu opowiadałem o tym, że w czytaniu jest u mnie najnowsza książka Romualda Pawlaka, Krew, nie woda, z podtytułem Życie nadziemne, życie podziemne, podstawowym pytaniem, jakie zadałem sobie, było, czy ta książka to jest groza, bo i tak właśnie reklamował ją autor. Dzisiaj już wiem. Ta książka to nie jest groza. I tutaj będę troszeczkę lawirował w pojęciach ogólnie. Ano dlaczego? Dlatego, że nie za bardzo wiem, czym ta książka w ogóle jest, jeśli chodzi o tematykę, bo ona się ociera i o fantazy trochę, i o science fiction, tak naprawdę o political fiction, nie, to jest political fiction, ale oscyluje pomiędzy takim realizmem magicznym, fantazy, a właśnie grozą. I ona się tak ociera o te wszystkie gatunki, ale w żaden nie wchodzi. No, podstawowym pytaniem, jeśli mówimy o grozie, jest, czy ta książka ma za zadanie przestraszyć kogoś? Otóż nie. W tej książce pojawiają się wampiry, pojawiają się zombie i ghule, i także i ludzie, ale ta książka nie ma za zadanie nikogo przestraszyć. Chyba, że ktoś ma jakąś fobię polityczną, to wtedy jak najbardziej przestraszony będzie. To po pierwsze. Po drugie, dlaczego w takim razie autor mówił tutaj o grozie? Ano dlatego, że faktycznie występują tutaj i zombie, i wampiry, i ghule.
A tutaj, Michał, jakbym ci przerwał, myśląc właśnie na temat tej książki, jak powiedziałeś, political fiction, to ma to chyba największy sens, gdyż właśnie życie polityczne za sprawą tych istot jest tutaj, można powiedzieć, przewałkowane. A druga sprawa jest taka, że jeżeli chodzi o samą gatunkowość, to nasunęła mi się teraz taka myśl, że na przykład film taki jak Underworld, też przecież niektórzy mówią o nim, że jest horrorem, a w rzeczywistości nie jest żadnym horrorem, bo tak naprawdę w nim chodzi o konflikt pomiędzy dwoma nadprzyrodzonymi gatunkami istot i to właściwie one są same dla siebie horrorem. Ludzie stanowią tam pewnego rodzaju w sumie tło dla tych walk bohaterów właśnie tych ponadnaturalnych, więc a tym samym Underworld staje się bardziej zwykłym fantasy niż grozą, bo tam naprawdę nie ma się czego przestraszyć, jest bardziej pewnego rodzaju fascynacja i fetysz tymi istotami i to raczej nie tyle jest właśnie film, który ma przestraszyć, ale bardziej zafascynować.
Dokładnie, tak samo jak zresztą Gwiezdne Wojny nie są przecież science fiction, tylko najprawdziwszym czystej wody fantasy. I tutaj tak samo jest właśnie w najnowszej książce Romualda Pawlaka, że chociaż pojawiają się te wszystkie postacie, to tak naprawdę to jest czyste political fiction, opowiadające o trudnym i bardzo gorącym okresie wyborów parlamentarnych. I oczywiście czego się dowiadujemy? Ano tego, że Polską rządzą partie wampirów, guli i zombie. No i gdzieś tam są jeszcze partie ludzi, ale wiadomo, marginalne. No nie powiem, wyjaśniałoby to parę rzeczy.
No to w sumie jest to nie głupie i bardzo prawdopodobne, tak myślę.
Szczególnie, że wampiry są, można powiedzieć, na tym takim topie politycznym u Romualda Pawlaka, wobec czego, no, powiem, że wyjaśniło mi się parę rzeczy i parę rzeczy przemyślałem. I jeśli jako takie właśnie polityka fiction spełnia swoją rolę, bo sam pomysł jest godny tego, żeby nie tylko autor się nim bawił, ale i także czytelnik. Co też czytelnik w tym przypadku ja zrobił z wielką ochotą. Dodatkową rzeczą, dlaczego ta książka nie jest książką grozy, i oczywiście jej to w żaden sposób nie ujmuje, jest styl pisania Romka Pawlaka, a mianowicie jest to styl lekki, zabawny, z przymrużeniem oka, często też bardzo ironiczny. No, nie nadaje się do książek grozy, bądź, prawda, troszeczkę cięższych i takich bardziej mroczniejszych. Nie, tutaj wszystko jest w blasku słońca. Nawet te właśnie wampiry chodzą w blasku słońca. Wręcz, można powiedzieć, ścigają się w blasku słońca, bo jest tam też wątek hrabiego Ponimirskiego, który ucieka spod kontroli państwa po to, żeby wyjawić społeczeństwu ludzkiemu, że oto właśnie wampiry i góle i zombie rządzą krajem. Ba, jeszcze nie tylko góle i zombie się tam pojawiają, bo i też jest dżin z dalekiego Egiptu. Także no mamy tutaj całkiem, można powiedzieć, multipotworowość.
Z pewnością, tak jak Michał wspomniałeś, to jak napisana jest ta książka, jakiej tematyki dotyczy i jak właśnie groteskowo i chyba z pewną ironią mówi o naszej rzeczywistości, to jest tylko in plus i niczego tej książce nie ujmuje. Ale drugi taki element, który zastanawia w tym wszystkim, to jest takie moje pytanie, dlaczego ta książka jest reklamowana jako, no może nie tyle, że powieść grozy, ale powieść z elementami grozy, czy coś w tym stylu, tak jak to już Michał wcześniej wspomniałeś i rzeczywiście w internecie takie no, elementy reklamy się pojawiały. Czyżby, tutaj kontynuując moje pytanie, właśnie nagle literatura grozy zyskiwała coraz większą popularność? Z drugiej strony na Allegro pojawił się już drugi artykuł dotyczący największych, powiedzmy, powieści z kręgu literatury grozy i ta groza tak krok po kroku wychyna gdzieś z tych podziemi i właśnie jeżeli nawet Romuald Pawlak sięgnął po to, aby gdzieś ten element horroru grozy przemycić jako reklamę do swojej książki, no to jest zastanawiające.
No myślę, że tą insynuację, którą tutaj w tym pytaniu zawarłeś, no warto rozważyć i jak najbardziej jestem za tym, że właśnie groza zaczyna, jak to się mówi, gryźć i wgryzać się w ten rynek literacki, w świadomość czytelnika i wydaje mi się właśnie, że poniekąd zaczyna się boom na grozę i o ile 2 lata, no, nawet już 3 lata temu, kiedy zaczynałem rozmyślać nad tym, jak popularyzować grozę, ten temat był omawiany raczej z uśmiechem pod tytułem, ach, kto by tam chciał kupować grozę, polska groza, przecież to nie istnieje. A tymczasem no, groza jest już gatunkiem, do którego warto się podpiąć, bo tutaj się dzieje, tutaj się coś tworzy i tutaj jest ten taki kociołek z pomysłami, z którego co jakiś czas wypływają naprawdę ciekawe rzeczy. I może i grozą ta książka Romualda Pawlaka nie jest. Na pewno jest książką, która ociera się tutaj o te klimaty, bo no jest takich parę, można powiedzieć, sytuacje, kiedy robi się troszeczkę zimniej czytelnikowi na serduszku, ale główną zaletą tej książki nie jest właśnie groza, czy też właśnie wampiry, a to, o czym mówi, mianowicie to, że Romuald Pawlak zwyczajnie celnie puentuje polską scenę polityczną. Nie wiem, czy pamiętacie, ale jakiś czas temu w Warszawie płonął most, to też jest tam trochę zawarte i te wszystkie wydarzenia, które się działy ostatnio w polityce, no właściwie są tutaj, można powiedzieć, wyjaśnione, dlaczego tak się działo i no, mogę powiedzieć, że chcę kupić wersję tego, co się działo w polityce ostatnio, wersję Romka. I chcę ją piastować, mogę powiedzieć, bo jest i zabawna, a jednocześnie no, bardzo chciałbym, żeby była prawdopodobna. Naprawdę bym chciał, bo to troszeczkę by ożywiło tą scenę polityczną, która jest takim troszeczkę maraźmie. Mimo, że pojawiają się nowe partie, to wiadomo, o co w nich chodzi.
Tutaj, jeżeli odnosiliśmy się wcześniej do literatury horroru, do ogólnie tematyki grozy, to jeszcze warto podkreślić to, co Michał powiedziałeś, że tu właśnie chodzi o polską grozę, ponieważ ten horror zachodni, no on już miał swoje lata świetności, był przecież początek lat 90. wielkim boomem na te książki. Z tego wszystkiego pozostało paru autorów, którzy po dziś dzień się sprzedają i ten horror spod znaku właśnie książek zachodnich ciągle gdzieś ma swoje miejsce i jest literaturą atrakcyjną. A właśnie tutaj chodzi o to, że właśnie ten polski horror, żeby on przenikał jakby coraz bardziej do popkultury, no i zresztą, tak jak już tutaj wspomnieliśmy, robi to, a reklama książki Romka Pawlaka pod tym właśnie płaszczykiem, no jest tylko tego dobrym przykładem.
Zwłaszcza, że mam wrażenie, że sam Romek, mówiąc o tym, że jego książka jest poniekąd grozą, wyświadcza też polskiej grozie przysługę, można powiedzieć. I nawet to, że właśnie dodaje te wątki, powiedzmy, grozowe, te postacie grozowe bardziej, no to sprawia, że chyba tak trochę wyczuwa grunt, tą polską grozę, która rozrasta się. I Romek robi to dobrze.
Żeby wprowadzić was idealnie w nastrój kolejnej książki, o której będziemy mówić, pomyślałem sobie o tym, że sięgnę po mistrza muzycznego horroru. Będzie to oczywiście King Diamond wraz z zespołem Mercyful Fate i z ich płyty Don't Break the Oath, utwór otwierający bodajże A Dangerous Meeting. Utwór, który opowiada o niefortunnym seansie spirytystycznym.
Come on.
ostatnim Misterium Grozy w wydaniu 13 pierwszy raz mieliśmy okazję zetknąć się z wydawnictwem Zoas Press. Wtedy omówiliśmy dla Was Fausta Ricka Stenbocka. Powieść stricte dekadencką, a raczej bardziej nowelę może niż powieść. Rzecz, która nigdy nie ukazała się za życia autora, a teraz mieliśmy okazję poznać ją w niesamowitym, przepięknym wydaniu. Dzisiaj będziemy kontynuować tę tradycję. Pokontynuujemy ją jeszcze przez kilka wydań Misterium Grozy, bowiem Zoas Press ma na koncie już kilka książek, które są dziełami nie tylko przepięknie wydanymi, to oczywiście jest jeden z takich punktów jakby wytycznych wydawnictwa Zoas Press, ale mamy też do czynienia z dziełami bardzo wyszukanymi. Są to dzieła zazwyczaj nigdy nie wznawiane, dzieła bardzo zakamuflowane, można powiedzieć, gdzieś w czeluściach historii literatury, ale także oczywiście w historii myśli ludzkiej i bardzo często właśnie opierającej się o okultyzm, demonizm. W pewnym sensie właśnie to takie podziemie literackie, które jakby nigdy nie osiągnęło wyżyn tego, czym jest naprawdę. Wyżyn oczywiście mówię o komercyjnych. Zresztą myśl ezoteryczna nigdy komercyjna aż tak naprawdę nie jest. Oczywiście po dziś dzień jest bardzo wiele magazynów temu poświęconych, jest bardzo wiele szkółek, bardzo wiele artykułów czy też książek wydawanych, ale powiedzmy sobie szczerze, większość tego to pewnego rodzaju woda na młyn, coś niebędącego tak naprawdę istotą rzeczy okultystycznej czy też właśnie ezoterycznej. Jak to się ma do literatury grozy, o której mówimy na łamach Misterium już od samego początku? Ano tak, że pisarze grozy bardzo często posługują się motywami ezoterycznymi i okultystycznymi i nawet niekoniecznie muszą być to powieści okultystyczne w ich twórczości, ale chociażby tradycyjne horrory, gdzie te motywy są wykorzystywane, są ubierane w taki sposób, aby stać się straszakiem po prostu literackim, ale bywają też dzieła, chociażby nasz wielki, no, guru, można powiedzieć, polskiego horroru, polskiej opowieści grozy, Stefan Grabiński. Sam jest przecież autorem dwóch znakomitych powieści okultystycznych, Cień Bafometa oraz Salamandra. Dziś przejdziemy do innego wydawnictwa Zoas Press, jakim jest Bolesława Wójcickiego Diabeł. Diabeł to szkic do monografii okultystycznej, jak sam autor nazwał tę książkę, a raczej właśnie też taki esej, można powiedzieć. I ten esej jest pewnego rodzaju kwintesencją wiedzy początku XX wieku na temat właśnie okultyzmu. Jest jakby zbiorem myśli, które w tamtym okresie czasu kiełkowały, rozwijały się i dominowały często ezoterykę europejską, a nawet światową. Diabeł to akurat też specyficzna pozycja na gruncie literatury, ponieważ kiedy zestawimy ją nawet z samym wampirem Raymonta, nie będzie tutaj wcale zbytnim nadużyciem, wydaje mi się, według mnie, spowinowacenie obu tych dzieł. Diabeł Wójcickiego ukazał się, jak już wspomniałem i oczywiście, o czym doskonale wiecie, za pośrednictwem Zoas Press w 2012 roku. Za redakcję tego opracowania odpowiadają Karolina Kali oraz Mariusz Dering. Korektą zajął się Maciej Mering, jak to zazwyczaj bywa, składem Radosław Kamiński. A jeszcze do tego mamy dołączone, niech no spojrzę, biogram. Już chciałem powiedzieć biografię, ale to nazwane jest w książce dokładnie biogram Zbigniewa Łagosza. Ten biogram to bardzo fascynująca sprawa. Co prawda zacznę ten omówienie książki od zakończenia jakby wydania, ale biogram jest o tyle interesujący, że rzuca światło na to, kim był, albo nawet tylko półmrok rzuca, na to, kim był Bolesław Wójcicki. O nim samym jest tak bardzo mało informacji, że Zbigniewowi nie udało się dotrzeć do tego, w jakich latach żył dokładnie, to znaczy kiedy urodził się Bolesław Wójcicki i kiedy dokładnie zmarł. Zbigniew mógł posiłkować się zaledwie poszlakami na ten temat, które wynalazł bardzo wnikliwie w różnego rodzaju czasopismach i w różnego rodzaju oczywiście też aktach, do których udało mu się dotrzeć. Bolesław Wójcicki to jeden z takich błyskotliwych, można powiedzieć, karierowiczów na szczeblu okultyzmu, a przede wszystkim na szczeblu lóż masońskich. Sam później oczywiście raczej był osobą dosyć mocno oczernioną, gdyż tuż po jego śmierci w ogóle wyszła w roku 1930 wielka afera satanistów tak zwana, no i tam było wspomniane wśród tych materiałów, jakie Zbigniew odnalazł, że Wójcicki był osobą bardzo przerażającą, oddawał się oczywiście przeróżnego rodzaju orgiom. No, na orgiach oczywiście nie mogło zabraknąć narkotyków i to wszystko było uprawiane pod płaszczem okultyzmu. Oczywiście sam Wójcicki, jak już wspomniałem, został zasłużonym członkiem różnego rodzaju towarzystw ezoterycznych, no i dlatego też jego studium okultystyczne na temat diabła jest tak naprawdę studium bardzo wnikliwym, bardzo też takim spójnym w swoim założeniu, gdyż przejawia wszelkie jakby punkty widzenia na temat diabła, jakie w tamtym okresie powstawały. Postać diabła, jeżeli chodzi o tę, jaką chciał nam przedstawić Wójcicki, wzięła jakby swoją klamrę kompozycyjną od obrazu znanego z wielu kościołów, czyli obrazu walki Michała Archanioła właśnie z Lucyferem, szatanem, jak tam zwał, tak zwał. Wiemy dokładnie, o kogo chodzi. No i tutaj Wójcicki dopatrzył się, nie wiem, czy tego wam, czy tę kwintesencję jego myśli zdradzić wam. Może pozostanę przy tym, że jednak był to punkt wyjścia. Punkt wyjścia do bardzo obrazowego opisania całej tradycji diabła. Skąd brały się jego pierwsze wizerunki, jak później rozwijała się jego postać na tle historii człowieka, w ogóle na tle całej historii, nie tylko myśli religijnej, ale właśnie myśli też ezoterycznej, a nawet po części naukowej. Sam Wójcicki często odnosił się do oczywiście żydowskiej kabały, w której no, każdy miłośnik okultyzmu musi się po części trochę przegrzebać. To właśnie jeżeli chodzi o tradycję ezoteryczną Zachodu, kabała jest niesamowitym punktem wyjścia, który rzeczywiście trzeba znać, ażeby poznać dzieła, chociażby poznać i odczytać dobrze dzieła Elifasa Lewiego, czy też no, przede wszystkim nawet Alistaira Crowleya. To niesamowite kompendium będące podstawą wszelkich dzieł zachodniego okultyzmu jest też świetnie opisane w pierwszym tomie Wielkich Magów Świata Jana Witolda Suligi, jednego z też polskich znawców okultyzmu, który świetnie całą tę tradycję kabalistyczną zinterpretował. Zresztą nie ma się co ukrywać, skoro Wójcicki był gdzieś powiązany z towarzystwami masonów, musiał też kabałę dobrze poznać. Monografia Diabeł odnosi się nie tylko do religijnych aspektów całości tego bytu, ale także często gdzieś przewija się wokół tego, co było bardzo popularne na przełomie XIX i XX wieku, czyli do spirytyzmu. Tam też Wójcicki rozpatruje istnienie diabła. Zresztą pisze ciekawą rzecz, kiedy to wielokrotnie uczestnicy seansów spirytystycznych, będąc nieświadomymi sami swoich mocy, kończyli takie przygody, w cudzysłowie można powiedzieć, gdzieś w domach dla obłąkanych. To jest też bardzo fascynujący temat, z którego bardzo taką sporą i rzetelną książkę stworzył Roman Bugaj, jeden też z wybitnych znawców hermetyzmu, okultyzmu w naszym kraju. Eksterioryzację, czyli istnienie poza ciałem. Ta książka właśnie jest tą, o której mówię. I też bardzo ją chciałbym polecić wszystkim zainteresowanym tematem. Bardzo wiele tam też jest odniesień zresztą do literatury grozy, ponieważ, jak już tutaj też wspominałem na samym początku tej mojej dysputy o Diable Wójcickiego, jakie to ma powiązanie z literaturą grozy? Ano takie, że bardzo wielu ludzi, którzy piszą te opowieści, straszne opowieści, mroczne, przerażające, zresztą czasami też mroczne, ale bardzo mądre, to są osoby, które interesują się tematem ezoteryki i okultyzmu i jakby co, przecież te dwa nurty myśli i literatury bardzo często ze sobą splatają się. Tak samo Diabeł może być też kompendium pomysłów dla wielu, wielu literatów współczesnych. Zresztą nie ukrywam, że bywa, iż wiele osób ciągle jest zafascynowanych tym okresem właśnie przełomu wieków, podczas którego myśli ezoteryczne wybuchały niesamowicie. Było tego naprawdę bardzo, bardzo wiele i chwała za to Zoas Press, że potrafiło gdzieś wydobyć z tych podziemi naszego literackiego zapomnienia taką pozycję jak Diabeł Wójcickiego. Co mogę powiedzieć na koniec? Bardzo wam przede wszystkim tę książkę polecam. Poza pięknym wydaniem macie tutaj coś, o czym chyba niewielu z was śniło, a więc pełne kompendium na temat diabła, takiej myśli, jaka miała miejsce na przełomie wieków. Odgrażałem się ostatnio publicznie, że w dzisiejszej audycji połączymy ze sobą horror i erotykę, ale erotykę tylko taką bardziej moją wyobrażeniową. Utwór zespołu The Creep Show, Creatures of the Night, to jest jeden z tych utworów, które utrwaliły się w mojej głowie w taki sposób, że niesamowicie seksowny głos wokalistki elektryzuje mnie po dziś dzień. Tak więc horror i seks, można powiedzieć, w dzisiejszym Misterium Grozy. Aczkolwiek, no, nie ma co ukrywać, tylko w mojej głowie. The Creep Show, Creatures of the Night.
Cold-hearted bloodthirsty creature roams in.
kto by się spodziewał, że wiedźmin może oznaczać także i grozę?
No wiesz, akurat jeżeli chodzi o te powieści i przede wszystkim opowiadania Sapkowskiego, które pojawiały się jako pierwsze, no w nich grozy, szczerze powiedziawszy, nie brakowało. Była to taka właśnie dark fantasy, która później rozrosła się do już takiej, no, wielkiej sagi, ale pierwsze opowiadanie o Strzydze, dlaczego by nie?
No dobra, no to kto by pomyślał, że w takim razie Wiedźmin może oznaczać horror, mówiąc już krótko. No tutaj już się zaczyna. Szczerze, Wiedźmin zawsze był nie tyle aż fantazy, a po prostu spuszczoną baśnią i też z baśni takich klasycznych Sapkowski czerpał pełnymi garściami. Zresztą kto czytał Wiedźmina, a czytało chyba większość, jeśli nie wszyscy, to wie bardzo dobrze, że Wiedźmin to po prostu są przerobione baśnie, które się tam gdzieś w fabule przekradają. I tak też jest w adaptacji komputerowej tejże książki. Wiedźmin 3, Dziki Gon to też są pewne baśnie, aczkolwiek no tutaj mamy naszą fabułę związaną z fantazy, tą dark fantazy Geraltem z Rifi, który goni za Cyrillą na polecenie Emhyra von Emrysa, czyli cesarza Nilfgaardu. I kto byś pomyślał sobie, Wiedźmin to będzie horror, który dodatkowo będzie naprawdę oddziaływał. W zasadzie chyba nikt. Mimo że te, wiadomo, mrok i groza, tak jak wspomniały Krzysiek, się przekradają tutaj, to mimo wszystko ten Wiedźmin nigdy nie byłby utożsamiany z horrorem. Aż, no, do czasu. Ukazał się niedawno dodatek do gry, do trzeciej części Wiedźmina, Serca z Kamienia, tak się ten dodatek zwie. I tutaj horroru jest co niemiara i powiem szczerze, jest to najstraszniejsza z gier, w jakie grałem do tego czasu. Dlaczego? No dlatego, że większość gier skupia się tylko na skryżampach. Tak jak większość tak zwanych współczesnych horrorów skupia się na scare jumpach, które tylko psują tak naprawdę grozę, tak i większość gier grozy skupiała się na takich właśnie elementach. Nawet w tych omawianych wcześniej już w tej audycji, że wspomnę Among the Sleep, gdzie wcielaliśmy się w małego chłopca, tam też scare jumpy się pojawiały w stylu popularnej gry Slender. Tutaj natomiast twórcy idą znowu w baśniowość, w storytelling, który jest storytellingiem typowo baśniowym, konwencją opowiadania pewnej opowieści. I co jeszcze najciekawsze, nie tylko skupiałem się na horrorze, wprowadzając także i inne gatunki. Powstaje coś w rodzaju takiego naginanego synkretyzmu, kiedy w jednym dodatku, tych 10 godzin grania, pojawia się zarówno komedia w konwencji wesela, takiego zwykłego wiejskiego wesela, jak i przygoda w stylu filmu Wabank, zresztą inspirowana chyba tym filmem, tak mi się wydaje. Przynajmniej polska widownia, polscy gracze powinni docenić to, że CD Projekt Red wrzucił tutaj parę takich nawiązań do tego zasnego filmu, jakim jest Wabank. I wreszcie to, co jest kanwą całej historii dodatku Serc z Kamienia, czyli nawiązanie do baśni o Twardowskim. I nawiązanie tak mroczne i niepokojące, że do dzisiaj mam ciarki. Kim jest osoba głównego antagonisty? Pan Lusterko, bo o nim mowa, to istota, która w zasadzie sprawia, że nasz Wiedźmin, czyli mutant, który no, może zrobić prawie wszystko, tak? Wiedźmin Geralt z Rivii, przyzwyczailiśmy się do tego, jest może nie herosem, nie jest przesadzony, ale jest kimś, kto może zrobić wszystko, co historia mu nakazuje zrobić. Rzeczy, no, mówiąc prościej, niemożliwe dla zwykłego człowieka. Mówiąc prościej, ja jako Geralt z Rivii byłem bezsilny wobec tego, co potrafił zrobić pan Lusterko. Spotkałem się z mocą, której nie rozumiałem, ani jako gracz, ani tym bardziej jako wiedźmin. Spotkałem się z czymś, co wyszło gdzieś z mroku i w tym mroku się czaiło, mimo że mogłem z tym porozmawiać, mogłem tego nawet dotknąć, można powiedzieć, mogłem coś sprowadzić interakcję z tym przedmiotem, tym bytem, który mnie nawiedził, czyli z panem Lusterko. Kim się okazuje pan Lusterko, tego nie mogę wyjawić. Natomiast właśnie to, że jednocześnie jesteśmy narażeni na coś, czego nie rozumiemy, czyli pierwsza, tak jakby nie było, postawa dobrego horroru, groza, która jest zupełnie nieznana. Jednocześnie w połączeniu z tym, że nie mamy tutaj czystego horroru, że doświadczamy zarówno komedii, jak i tragedii, czy też można powiedzieć nawet dramatu, który dołącza się do tej grozy, w połączeniu z tym, że nasz antagonista prowadzi nas za nos i jest kimś, kto no zupełnie wykracza poza ramy świata, w którym się poruszamy, nawet poza ramy zrozumienia, no sprawia, że cała jego postać jest po prostu, mówiąc krótko, straszna. I nie wiem, czy zrozumie ktoś, kto nie grał w ten dodatek, ale wykreowanie postaci, która jest tak namacalnie ironiczna w stosunku do gracza i do tego, co jaki jest Geralt, no sprawia, że no, zwyczajnie człowiek się boi. I kiedy doszło do mnie, kim tak naprawdę jest pan Lusterko, i jeśli powiedziałem wcześniej, że jest to nawiązanie do baśni o panu Twardowskim, to wy też już wiecie, kim jest pan Lusterko. No to zaczyna oddziaływać na wyobraźnię. I wiecie, że to jest coś, co teoretycznie, jeśli człowiek jest choć trochę wierzący, mogłoby przeniknąć do naszej rzeczywistości i jest jak najbardziej zobrazowaniem tego głównego strachu przed nieznanym, przed tym złym, wielkim złym, którego i my w naszej rzeczywistości się boimy. A teraz utwór, który bezpośrednio nawiązuje do tego, co przed chwilą zostało powiedziane. I no, mam nadzieję, że nakłoni was do tego, żeby zagrać w ten dodatek. Zwłaszcza, że można w niego zagrać już nie przechodząc nawet podstawki tej gry. Chociaż do tego też namawiam. I zwłaszcza, że ten dodatek jest tak naprawdę dużo lepszy niż podstawowa część Wiedźmina, która swoją drogą też niczego nie ujmuje dobremu opowiedzeniu historii. Główny motyw muzyczny z Serc Kamienia już przed wami.
Misterium Grozy, wydanie 14 dobiega końca, a w międzyczasie, muszę się pochwalić, zapukał do drzwi studia pan listonosz i przyniósł książkę Carly Mori, Krew, Pot i Łzy. W związku z tym trzeba będzie pewnie spodziewać się niebawem recenzji i omówienia tejże pozycji literackiej Grozy z naszego własnego podwórka. Tak więc, Karla, czekaj na tę recenzję, a my powoli, cóż, żegnamy się z wami. No, następna audycja, jak już wspomnieliśmy wcześniej, odbędzie się w dzień Wigilii. Tak więc w tym roku ta Wigilia będzie z pewnością Wigilią dosyć mroczną w Radiu Panteon, więc Misterium Grozy zaserwuje wam na pewno w tym czasie coś ekstra.
A tymczasem, żegnając się, jak zwykle mój kącik muzyczny, tym razem nawiążemy sobie do klasyki kina grozy, czyli filmu z lat 70., kiedy najlepsze filmy grozy wychodziły, Nosferatu Vampir. Jeden z utworów muzycznych. Ciekawe, czy z samego słuchania będziecie wiedzieli, co to jest. Jeśli tak, piszcie. Thank you.